Radio Księgarnia. Zapraszają Paulina Bandura
i Sylwia Miłkowska.
Uwaga, uwaga, Radio Księgarnia wznawia nadawanie.
Słyszymy się w pierwszym odcinku drugiego sezonu naszej audycji o księgarniach i książkach.
Podcast Radio Księgarnia jest częścią projektu Fundacji Miasto Literatury Krakowskie Księgarnie na Medal, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Krakowa.
Dziś naszymi gościniami są Katarzyna Klimek z Księgarni Charakter, Milena Gumienny z The Revolutionibus Books and Cafe i Alicja Beret ze Spółdzielni Ogniwo.
Pytamy je o to, dlaczego pracują jako księgarki i prosimy o polecenie ciekawych lektur.
Zapraszamy do słuchania.
Reklama.
Księgarnia Charakter, tylko dobre i średnie książki.
Główna księgarnia naukowa, książki naukowe i nie tylko.
Galaktyka książek, księgarnia The Revolutionibus.
Masolid Books, będzie pani zadowolona.
Nasz podcast nazywa się Radio Księgarnia, to postanowiłyśmy w końcu w piątym albo w pierwszym odcinku drugiego sezonu spotkać się z księgarkami i zapytać o to, dlaczego są księgarkami.
Spotykamy się w Księgarni Charakter w Krakowie na ulicy Tarłowskiej. I naszymi gościniami są Milena Gumienny.
Dzień dobry.
Księgarni The Revolutionibus.
Alicja Beryc ze Spółdzielni Ogniwo.
I Kasia Klimek
z Charakteru.
Kto opowie pierwszą swoją historię, jak został księgarzem, księgarką?
Czy ja mam najdłuższą historię? Może tak, ale w sumie ta historia nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, bo rozumiem, że mam odpowiedzieć na pytanie, jak zostałam księgarką.
Tak. A kiedy to było? Ile lat jesteś w zawodzie?
W zawodzie jestem już 25 lat. No to prawda jest taka, że w sumie zaraz już na studiach na polonistyce zaczęłam pracować w wydawnictwie i to było też takie pierwsze wejście z światem wydawniczym. Pamiętam zresztą pierwsze targi książki na Rakowickiej. To jeszcze były takie koszary w tych koszarach wojskowych. Także te pierwsze targi, pamiętam, były taką nową odsłoną tego świata wydawniczego. No ale różnie to się los potoczył. Potem pracowałam w Znaku. Byłam współgospodarzem księgarni na Słabkowskiej. Potem księgarnia nie miała swojej ciągłości. Pracowałam kilka lat w Charakterze. I w Charakterze w związku z obchodami dziesięciolecia w 2018 roku postanowiliśmy otworzyć swoją księgarnię. No także troszeczkę to wyszło przez przypadek, natomiast no też doświadczenie kogoś, kto już tyle lat pracuje i tworzy i wie, jak prowadzić księgarnię, jak mówić o książkach, jak znaleźć się w takim świecie. No a że zawsze kochałam książki i po to też uczyłam się ten wybór studiów i wszystkiego, czym się zajmuję. Tak właśnie jest. No jest to mój zawód i kocham go. Wydaje mi się, że z pełną pasją się oddaję tej profesji. I chyba sobie nie wyobrażam innego, przynajmniej na dzień dzisiejszy, innego zawodu.
To Milena, jak zostałaś księgarką? Jak to się stało?
To się tak stało, że rzeczywiście ja kochałam literaturę od dziecka. I w zasadzie ona mi to wyszła, odkąd pamiętam. Natomiast po szkole trzeba by było podjąć jakąś decyzję odnośnie edukacji, no więc wiadomo, że chciałam kontynuować. Zresztą moja nauczycielka od polskiego mi wręcz nakazała, żebym jej obiecała, że coś z tym zrobię, z tą swoją pasją do literatury. No więc postanowiłam coś zrobić i rozpoczęłam studia na komparatystyce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ale też potrzebowałam pracy, więc tej pracy poszukiwałam bardzo skrupulatnie. No i nagle w gazecie jeszcze wtedy pojawiło się ogłoszenie o pracę na dział książki w Empiku. To był rok około 2005. I żeby dostać się do Empiku, do pracy, trzeba było przejść dwuetapowy proces rekrutacyjny. w którym na pierwszego dnia trzeba było rozwiązać test z wiedzy o literaturze, połączyć nazwiska z tytułami autorów, wytypować, kto ma szansę na nagrodę Nike, kto podać trzech debiutantów z literatury polskiej. I to była dość taki test naprawdę na wysokim poziomie, do którego zdarzały się osoby, które przystępowały któryś raz z kolei, starały się o taką pracę i podchodziły z determinacją. Na drugim etapie już było spotkanie z kierownikiem, który rozmawiał z tobą o literaturze. Więc zresztą w bardzo podobny sposób były rekrutowane osoby z innych działów, z działu muzyki, z działu filmu. Mówię to dlatego, bo właśnie mam świadomość, jak dziś MPIK funkcjonuje, jak bardzo ewoluowała ta też w takim naszym ogólnym zarysie i takim myśleniu o MPIK-u jako miejscu, w którym się kupuje książki, że ja rzeczywiście natrafiłam na takie złote lata MPIK-u, w którym byliśmy podzieleni na działy i trzeba było się orientować, jeśli chodzi o literaturę. Tam też miałam szansę poznać osoby z branży, które wiele lat pracowały w zawodzie właśnie osób kierujących działem książki i natrafiłam na Pawła Kwietnia, który jak się okazało kończył w ogóle szkołę księgarską w Krakowie, bo była taka szkoła dawno, dawno temu. I był takim wyszkolonym księgarzem, więc on mnie nawet uczył tak skrupulatnie, czym jest ISBN i ITP. I też po prostu jakby szybko się zorientował, że ja jestem taką osobą, którą jednak ciągnie do bardziej takiej literatury ambitniejszej. Pozwolił mi zarządzać działem z wydawnictwem Czarnym, między innymi. Więc ten MPIK mi bardzo, bardzo pomógł tak naprawdę zaprzyjaźnić się w ogóle z myśleniem o książkach jako o pracy. No przede wszystkim nie sprawiało mi to żadnej trudności, a wręcz przeciwnie, podczytywałam sobie między regałami, odkrywałam autorów z wielką pasją, bo wtedy jeszcze internet nie był tak powszechny, więc jakby naprawdę dostęp do książek był tylko możliwy w księgarni i po prostu tam się też dowiadywałam o nowych autorach, chociażby Herdę Miller czytałam właśnie w ten sposób w pracy. Ponieważ tam oczywiście różne perypetie w tym MPIK-u się odbywały, tam oczywiście awansowałam, zarządzałam z własnym działem, po czym trafiłam do księgarni Matras i tam się ta moja kariera rozwinęła już dość tak dynamicznie, wręcz zostałam menadżerem 18 księgarni w rejonie małopolskim, więc sobie najpierw pracowałam w księgarni na rynku z Wojtkiem Koranowiczem, który jest już jakby trochę też legendą, jeśli chodzi o osoby zarządzające księgarniami w Krakowie. No i tutaj też nie ukrywam, że miał duży wpływ na to, jak ja postrzegam zarządzanie księgarnią. Wojtek miał taką cechę nadawania bardzo indywidualnego charakteru miejscu, chociaż księgarnia Matras była księgarnią sieciową, to księgarnia na rynku była bardzo, bardzo autorska i stworzona przez Wojtka absolutnie. No i cóż, Matras też jakby chylił się ku upadkowi po jakimś czasie, więc jakby mój los znów stanął pod znakiem zapytania, ale Wojtek Koranowicz z kolei właśnie, ponieważ jakby jak zakładam, wierzył w moją profesję, zaproponował mnie na stanowisko osoby zarządzającej księgarnią De Revolutionibus. I tak trafiłam do księgarni niezależnej, w której wymieszałam moje umiejętności z księgarni sieciowych, czyli jakby myślenie trochę algorytmowe, które czasem się przydaje, z moją pasją i z moim nieszablonowym podejściem do literatury. I wyszło z tego coś chyba, czego się należało spodziewać i czego oczekiwali ode mnie właściciele księgarni De Revolutionibus, czyli Fundacja Centrum Kopernika. Cały czas staram się stworzyć tam indywidualną przestrzeń, która zachęci po prostu do przybywania tam osoby zakochane w literaturze, żeby to była dość nieoczywista oferta, którą mamy. Właściwie to tak myślę sobie, że bardzo bym nie chciała zmienić mojego zawodu. Czasem sobie myślę właśnie o tym, co będzie, jak te wszystkie nasze księgarnie poznikają z mapy, jak już naprawdę będzie to, stanie się tak strasznie, jak niektórzy prorokują, że wszystko będzie można kupić w internecie. Na pewno kultura jest mi bardzo bliska i będę chciała zostać gdzieś w tym środowisku. Nie wyobrażam sobie innej pracy. No ale życzę sobie emerytury w Derewolucjonibus.
Na stanowisku kierownika seniora, tak?
Na przykład. Doradcy, mogę być nawet doradcą.
A w spółdzielni Ogniwo są kierownicy? Jak księgarnia funkcjonuje? Jak się tam znalazłaś?
Tak, chyba moja droga do księgarstwa jest w takim razie najbardziej przypadkowa. To znaczy tak, ja od razu tak ustaliłam z moimi kolegami i koleżankami, że będę się trochę wypowiadać w imieniu kolektywu, bo jak być może wy wiecie, bo państwo nas słuchający wiedzą, że spółdzielnia Ogniwo to nie jest właśnie jedna, czy dwie osoby, czy trzy, tylko jesteśmy większą grupą i my w zasadzie na początek chcieliśmy stworzyć takie miejsce kultury alternatywnej w Krakowie, związane też z lewicą. Takie miejsce, które będzie przyjazne wymianie idei, spotykaniu się ludzi, dyskusjom. No i wiedzieliśmy w zasadzie, że na pewno będą tam książki. Natomiast nie do końca targetowaliśmy się, że spółdzielnia Ogniwo będzie przede wszystkim księgarnią. Przez wiele lat było tak, że faktycznie w spółdzielni Ogniwo oczywiście sprzedawaliśmy książki, byliśmy kameralną księgarnią, ale też w dużej mierze nasza działalność opierała się właśnie na organizacji spotkań. I to zarówno, nie wiem, jakichś organizacji formalnych i nieformalnych, spotkaniu z autorami czy autorkami książek, ale też osobami, które zajmują się jakimś szeroko pojętym aktywizmem społeczno-politycznym. No i po prostu staraliśmy się też być kawiarnią. Natomiast w pandemii okazało się, że nasza działalność kulturalna i kawiarniana niestety nie będzie mogła być kontynuowana. W związku z tym postanowiliśmy, że wzmocnimy naszą nogę księgarską. I tak spółdzielnia Ogniwo, myślę, stała się księgarnią z prawdziwego zdarzenia najbardziej w swojej dotychczasowej historii. Tak jak otwieraliśmy się na Paulińskiej w 2015 roku, czyli no, nasza historia jest troszkę dłuższa, ale powiedzmy, że także sześcioletnia jako takiej działającej organizacji. Ja osobiście takie studiowałam i skończyłam filozofię, więc miałam kontakt z książkami dosyć specyficznymi i też wydaje mi się, że przez długi czas miałam pewien uraz do czytania, ponieważ na filozofii trzeba czytać bardzo dużo, nie zawsze tych tekstów, które chce się czytać, dopiero gdzieś tam, dopiero na którymś kolejnym roku można sobie wybierać taką literaturę, która jest bardziej interesująca. Natomiast przez długi czas udzielałam się też w Żydowskim Stowarzyszeniu Czulent, które prowadziło i prowadzi dotychczas niezależną bibliotekę imienia Rabina Remu. I przez kilka lat pracowałam tam najpierw jako wolontariuszka w tej bibliotece. Przez jakiś czas też byłam osobą kierującą biblioteką, więc różne aspekty zajmowania się książkami były mi bliskie. Natomiast podobnie jak ja, moi koledzy i koleżanki ze spółdzielni Ogniwo, w zasadzie żadna z nas nie miało doświadczenia, nie wiem, polonistycznego, czy księgarskiego, czy kierunkowego, natomiast w jakiś sposób zawsze przebijaliśmy się przez różne krakowskie instytucje kultury, ktoś z nas pracował mniej lub bardziej z przypadku w księgarni. W każdym razie myślę, że może też trochę dzięki pandemii, dzięki wzmocnieniu tej naszej gałęzi księgarskiej, w zasadzie jeszcze bardziej zaczęłam się zajmować książkami, chociaż w tej chwili wraz z między innymi z Jankiem Wińczyckim, Anią Gulińską i Pawłem Jasnowskim prowadzimy też kolektyw recenzencki Tłusty Druk, więc zajmujemy się też oprócz ja i Ania Gulińska sprzedaży książek, to też wraz z moimi kolegami zajmujemy się też recenzowaniem, dysputowaniem, polecaniem, tworzeniem shortlist. Zresztą starałam się też jakoś skonsultować, na czym polega ta praca księgarska, no i ponieważ każdy z nas zajmuje się w zasadzie trochę czym innym, ale rozumiem, że o tym będziemy opowiadać jeszcze za chwilę.
No to właściwie, bo to było następne pytanie, to na czym polega twoja praca jako księgarza?
Ponieważ my tak, musimy się w jakiś sposób dzielić naszą pracą i mam takie poczucie, że często osoby, które przychodzą do księgarni, uważają, że księgarz czy księgarka to jest ta osoba, która, nie wiem, siedzi albo stoi za ladą i można tę osobę zapytać o polecenie książki i osoba wskaże, sprzeda, poleci i zamówi. I że to jest praca księgarza czy księgarki, ale zapewne, jak wszystkie wiemy, tej pracy jest dużo więcej, jest ona widoczna i niewidoczna, więc my staramy się dzielić pracą i moja praca czasami polega za tym, że stoję za ladą w spółdzielni Ogniwo, sprzedaję i polecam książki, ale najczęściej zajmuję się opracowywaniem graficznym materiałów Ogniwa, piszę teksty do social mediów, opisy wydarzeń. Od czasu do czasu też zajmuję się, w zasadzie jak każdy z nas, wyszukiwaniem książek, które znajdą się na półkach Ogniwa, no bo Ogniwo jest też księgarnią sprofilowaną właśnie tak, nie wiem, lewicowo, feministycznie, ekonomicznie, ekologicznie, więc to jest ten dział, który nas interesuje.
Kasia, a ty co robisz w charakterze? Stoisz za ladą, kasujesz
Właśnie to jest tak, nasunął mi się taki stereotyp, bo kiedyś sama byłam świadkiem, jak przyszły tutaj do nas młode dziewczyny i któraś z nich powiedziała takie zdanie, które właśnie teraz postaram się powtórzyć, że fajnie jest pracować w księgarni, bo się siedzi, czyta książki. I tak sobie pomyślałam, że ja przez te prawie 3 lata pracy, zresztą też w poprzednich miejscach, tak naprawdę nigdy nie było takiego dnia, kiedy ja sobie mogę usiąść i się w tą lekturę zagłębić, czy coś tam, wiadomo, że się podczytuje, jak przychodzą nowości, otwiera się w końcu to wyczekane pudełko i jest ten dreszczyk emocji, to jest bardzo fajne tak, w naszym takim codziennym życiu. Natomiast, no, tak jak powiedziała tutaj koleżanka, no my tej pracy naszej nie widać, bo oczywiście jak przychodzi ktoś, to staramy się polecać, staramy się tutaj być gospodarzami i miło tutaj naszych czytelników przyjąć. Natomiast jest mnóstwo takiej pracy, której nie widać na co dzień. Łącznie z tym, że czasem trzeba rozłożyć stołki na spotkanie autorskie, trzeba te stołki potem wziąć i złożyć, trzeba posprzątać, trzeba rozłożyć sprzęt. No ja akurat mam też w obowiązku dbanie o taką księgowość, czyli muszą się wszystkie papiery zgadzać. Tutaj nie ma niestety uprość, tutaj jest dość twarda zasada. No natomiast no, jest mnóstwo takiej pracy, którą się wykonuje. Nawet bym czasem powiedziała, że no, nie wykonuje się przyjemnie, no bo oczywiście, że każda z nas woli zatopić się w lekturę i czytać, niż latać z papierami do księgowości i wpisywać w Excelu te wszystkie by. No ale tak też, takie też są nasze obowiązki. Dzielimy się tą pracą, ale wydaje nam się, że jednak staramy się też tak dopasować swoje obowiązki wobec tego, co przynosi też nam radość. Więc na pewno jest tak, że Basia bardziej jest odpowiedzialna za ofertę dziecięcą, bo to jest jej konik, bardziej za komiksy. No każdy z nas ma tutaj jakąś swoją taką działkę i taką moc, którą się tutaj staramy dzielić i wymieniać.
Milena, jak jest u Ciebie? Czym się zajmujesz?
Podczytujesz, powiedz, czasem książki na ten czas?
Ja muszę powiedzieć, że ja właśnie nie mam tego przywileju pracowania bezpośrednio z klientem, nie stoję za kasą. Jestem trochę bardziej w cieniu tego wszystkiego. Pracuję na tym zapleczu księgarni. Jest Kinga, która jest twarzą księgarni, jest na samym wejściu i tam rzeczywiście ona jest księgarką, w której obsługuje klientów i zamawia towar. A ja, cóż, jestem odpowiedzialna za miejsce w całości, czyli to, co właśnie Kasia naszkicowała tutaj, jakby tą rolę kierownika, menadżera, dyrektora, jak zwał, tak zwał, wszyscy mamy podobne obowiązki, ale cóż ja robię? Ja też jakby cały czas myślę, staram się myśleć kreatywnie o tym miejscu, odpowiadać na to, co jest aktualnie istotne i ciągle jakby robię jakąś burzę mózgów, przychodzę i mówię, że dziewczyny, to by trzeba było teraz wystawić stół z, nie wiem, z ofertą feministyczną, a teraz to byśmy coś może wystawiły bardziej o Lemie, tak, bo jest rok Lema. A później to testujemy i się emocjonujemy, że to zadziałało, że jednak pani kupiła 5 książek z tego stołu. I jakby no jest dreszczyk takiej pozytywnej wibracji. No cóż, robię to wszystko, co w każdej innej branży robi menadżer. I niestety nie czytam w księgarni, ale taszczę ze sobą książki w tę i z powrotem non-stop i jak ciągle przeglądam, co przyjechało. Po prostu uwielbiam w ogóle ten moment, kiedy wchodzę do księgarni. Uwielbiam się otaczać książkami, to mnie w ogóle relaksuje bardzo.
No to chyba wyszedł nam pierwszy, bo chciałam zapytać o to, czy znacie jakieś stereotypy o pracy księgarza. No to pierwszy już mamy, że praca polega na tym, że się siedzi w księgarni
i się czyta.
Coś jeszcze wam przychodzi do głowy?
Jest spokój też, prawda? Mm. W księgarni. No nie wiem, dla mnie na pewno praca w księgarni jest mniej stresująca niż praca w kulturze, szczególnie w takim trybie eventowym, prawda? Więc gdzieś są godziny otwarcia i zamknięcia księgarni, w związku z tym można się do nich w jakiś sposób dostosować. Nie zawsze w pracy w kulturze te godziny są przestrzegane, więc to jest może trochę bardziej wygodne albo zdrowe. No w każdym razie z jednej strony mogę powiedzieć, że praca w księgarni jest spokojna, ale oczywiście to, co tutaj mówiliśmy o tej niewidocznej pracy, no to właśnie, kiedy trzeba pisać grant na przykład, albo jakiś raport, albo w zasadzie, tak jak wspominałeś, nie da się usiąść i poczytać książki. Mi się dzisiaj udało przez, nie wiem, 10 minut poczytać. Więc nie chodzi nawet o to, że przychodzą klienci, którymi oczywiście trzeba się zająć, ale przychodzą zamówienia. Trzeba w jakiś sposób też reagować. Nie wiem, trzeba być, no właśnie, obecnym w internecie na przykład i, nie wiem, sprawdzić, jakie tu są nowe trendy, w jaki sposób należy się komunikować ze swoimi klientami i klientkami. Ja akurat zajmuję się tą częścią PR-ową i nie jest to rzecz, za którą najbardziej przepadam, ponieważ najbardziej to oczywiście chciałabym siedzieć i czytać książki, ale no to wymaga właśnie czasami orientowania się w, nie wiem, zupełnie, nie wiem, abstrakcyjnym humorze na przykład, czy jakichś właśnie pojawiających się memach, do których trzeba nawiązać, żeby w jakiś sposób dać sygnał swoim klientom: tak, jesteśmy na czasie, jesteśmy tacy jak wy, możecie wpaść i tutaj spotkacie ludzi podobnych do was.
Słuchajcie, bo przychodzi mi jeszcze jedna rzecz do głowy, jak teraz opowiadacie o tym, jak bardzo dużo jest różnych zajęć i jak bardzo trzeba mieć różne umiejętności i jak bardzo trzeba być elastycznym, mieć masę różnych pomysłów i robić i realizować różne rzeczy. I nie ma tego czasu na czytanie w pracy rzeczywiście. Natomiast pracujecie z książką w księgarni, wybieracie ofertę, musicie jakoś tę ofertę dobierać, szykować. Podejrzewam, że czytacie książki po pracy w takim razie. I pytanie, czy czytanie książek po pracy jest waszą pracą, czy już waszą przyjemnością, którą później w pracy jakoś wykorzystujecie?
No to jest właśnie ciekawe, nie?
No bo mówicie z pasją o tych książkach. To nie jest tak, że wychodzicie, zamykacie ze sobą te księgarnie, nie? I już zakończyliście swoją pracę i kontakt z książkami, z literaturą.
Znaczy, wiesz, w moim przypadku to akurat to jest nadal pasja, ponieważ nikt mi nie narzuca odgórnie, z jaką literaturą mam się zetknąć, tak? Mało tego, wręcz mam taką możliwość zamówienia do księgarni książek, które gdzieś tam daje atest jakości, więc nie ma czego przymusu, że nie wiem, jestem recenzentem i muszę się odnieść do danej literatury, więc absolutnie nadal to jest moja pasja. I czytam wszędzie. Akurat mam taką sytuację, że dojeżdżam godzinę tramwajem do pracy, więc jakby czasu jest co niemiara.
No u mnie podobnie, tylko i też oczywiście czytam, też czytam dużo i też mam, przyznam się, że też czytam na Kindlu. No głównie też w podróży, jak gdzieś wyjeżdżam i nie mogę wziąć 10 książek, a nigdy nie wiem po prostu, która mi akurat... To jest po prostu moja największa bolączka, jak jeżdżę na wakacje i nie wiem, którą książkę mam zabrać, no więc biorę Kindla, gdzie mam powiedzmy 100 tych książek i daje nam to jakąś możliwość, natomiast oczywiście też kupuję książki, mam ich dużo, tych, których nie mogę mieć, tak się kiedyś też usłyszałam takie zdanie, że jak się nie może mieć wielu książek, to się pracuje w księgarni. No więc może tak to jest, że po prostu też ten zawód wykonuję, dlatego że tych wszystkich książek po prostu nie mogę mieć u siebie na półkach. No nie wyobrażam sobie nie czytać książek, no to jest jakiś taki, no, oddech mój. Ja, Basia, teraz też Ola, zamawiamy książki, które same byśmy chciały, które są na pewno w zgodzie z naszą ideologią, z naszym takim sumieniem. To jest ta oferta, którą chciałybyśmy każdemu z czystym sumieniem polecić. Mhm. Troszkę inni czytelnicy przychodzą do księgarni Charakter, jeszcze trochę inni przychodzą do Mileny, mhm. Jeszcze troszkę inni do Ogniwa. Może tutaj, no oczywiście między nami i to zawsze było, jeśli my nie mamy jakiejś książki, to ja odsyłam, wiem, tak, bo tak. Może to mieć Milena, bo wiem, że z tym i z tym współpracuje wydawnictwo bezpośrednio, czy odsyłamy do Ogniwa, po krytykę polityczną, różne takie, no oczywiście to staramy się jakoś tam w tym kolektywie współpracować. Natomiast, no wydaje mi się, że jednak te kilka dobrych lat, czytelnicy w Krakowie na tyle sobie te swoje miejsca już jakby też w swojej świadomości zapisali, że wiedzą, po jaką książkę powinni, w które miejsce pójść. Dlatego my rzadko mamy pytanie o jakąś taką książkę, która w jakiś sposób ideologicznie do nas nie pasuje. Nawet jeśli jest, my oczywiście możemy ją zamówić, to nie ma najmniejszego problemu. Nawet na początku były takie tu sąsiedzi nasi różne nam zadawali zadania takie mniej lub bardziej. No, zamawiałyśmy to, co chcieli czytać, ale miałyśmy takie zadanie, że jednak kilkoro z nich przekonamy, jakby weźmiemy na swoją stronę i no, postaramy się zmienić ten gust czytelniczy i w wielu przypadkach się udało. I to jest super. Tak, to jest sukces.
Nasi klienci w dużej mierze są tacy jak my, ale ja też widzę pewną zmianę pokoleniową i mamy po prostu też sporo młodszych klientów i dlatego właśnie naszą komunikacją internetową staramy się nadążać, ale ja nie zawsze czuję, żebym była właśnie dokładnie taka jak dużo młodsze ode mnie osoby, które przychodzą do Ogniwa i poszukują jakich książek. Natomiast z jednej strony ja mogę im polecić coś w temacie, którego poszukują, a czasami oni też pytają o książki, których ja nie znam, więc musimy, no nie wiem, wydaje mi się, że też jakaś taka dynamika idei na lewicy jest taka, że właśnie też trzeba się cały czas uczyć i my to staramy się to robić.
No, ja sobie cenię takich klientów, którzy właśnie mi potrafią polecić książkę. Aha. Mam takie przypadki, nawet całkiem niedawno zdarzyło się taka sytuacja, że właśnie klient przepięknie opowiedział o prozie Daniela Kiś, który jakby nie był, przyznaję się niestety, nie był mi znanym pisarzem do tej pory, ale całkiem niedawno Wydawnictwo Czarne wznowiło Cyrk Rodzinny i właśnie byłam w trakcie przeglądania tej książki, kiedy klient zapytał, czy po prostu jakby zapoznaję się, czy to czytam. I właściwie 20 minut rekomendował mi fantastyczną prozę Kisia i właściwie przekonał mnie, tak? Do tego stopnia, że jeszcze tego samego dnia zamówiłam wszystko, co jest dostępne w hurtowniach i zaczęłam go czytać i absolutnie się nie zawiodłam. I to sobie najbardziej cenię. Zawsze gdzieś tam mam takich kilku klientów, którzy po prostu są też moimi przewodnikami. To nie działa w jedną stronę.
Słuchajcie, zadam takie pytanie, może mniej optymistyczne. Zapytam was o to, czego nie lubicie w swoim zawodzie. Jest coś takiego w ogóle?
Ja przeprowadziłam wywiad w moim kolektywie na temat minusów pracy księgarskiej i uzyskałam pewne odpowiedzi. Więc
słuchamy, tak, poprosimy.
Są minusy. No przede wszystkim minusem pracy księgarza i księgarki jest to, kiedy w księgarni naprawdę nikogo nie ma. I tak na przykład było podczas pandemii, zimą, kiedy siedzieliśmy, nie było nam specjalnie ciepło również w naszym nowym lokalu i było pusto i było nam trochę smutno. Co prawda spływały zamówienia w księgarni internetowej, ale jednak ten brak kontaktu z żywym człowiekiem, ale przyznajmy, nawet czasami i bez pandemii bywa tak, bywają takie dni, kiedy po prostu nikt się w księgarni nie pokazuje i wtedy zaczyna się zwątpienie, czy to aby na pewno ma sens. Siedzenie w tym miejscu. Oczywiście można robić te wszystkie rzeczy, o których wspominałyśmy wcześniej. Można robić administrację, wymyślać nowe sposoby promocji, ale no, jesteśmy tutaj w końcu dla czytelników i czytelniczek, a ich nie ma. No więc to jest pierwszy minus pracy księgarza, który wskazali mi moi koledzy i koleżanki. Kolejnym minusem jest to, że szczególnie w księgarniach kameralnych nie jest to biznes szczególnie dochodowy. Padło tutaj takie stwierdzenie, że księgarnia jest przede wszystkim firmą, budżet ma się spinać, pracownicy mają dostawać wypłatę i tak dalej. To się wszystko u nas też dzieje, co nie znaczy, że zawsze jest łatwo. No i tak, i wszyscy kochamy naszą pracę, kochamy to, że możemy wybierać książki, jakie mamy na półkach, to, że możemy sami stwarzać atmosferę, w której się dobrze czujemy i polecać książki innym, słuchać rekomendacji klientów, ale prawda jest taka, że przynajmniej w naszym przypadku nie są to wielkie pieniądze.
No, natomiast też trzeba powiedzieć, że my nasz sposób też myślenia o księgarni, o miejscu, gdzie jest księgarz i czytelnicy, zmienił się drastycznie wraz z pandemią. No i musieliśmy też jakoś tu kreatywnie myśleć, to na przykład o czym ty mówisz, że nie ma kontaktu z czytelnikiem, no musieliśmy w jakiś sposób temu zaradzić. nie było żadnego innego sposobu, jak rozwinąć swoją działalność po prostu w sieci. Mhm. I oczywiście można to robić wielorako, są oczywiście social media, są różnego rodzaju kanały. Niemniej jednak i tak taki kontakt z żywym człowiekiem, z żywym czytelnikiem, to trochę się zmienił i my też musieliśmy dopasować się do obowiązujących reguł. No mam nadzieję, że to za chwilę wróci i zaczniemy pracować tak jak do tej pory, że wrócą spotkania, że będziemy mogli projekty realizować, że będą mogły być tłumy.
No jak już te dobre czasy nastaną, to wtedy będziecie potrzebowali nowych pracowników i chciałam Was prosić o rady dla osób, które chcą zostać księgarzami.
No przede wszystkim musi to być ktoś, kto czyta. No, wiecie, prawda jest taka, że jak przychodzą, no łatwo jest zobaczyć, czy się czyta, czy nie. No, mamy takie sposoby, że od razu widać, czy ktoś jest na bieżąco z literaturą. Ja nie mówię o klasycznej, no bo tak. Gdzieś ta klasyczna jest podłoże. Natomiast no, jest tak mnóstwo książek, które teraz wychodzą, że nie być na bieżąco, to naprawdę w tej profesji jest wielkim grzechem. No, nie odnajdziemy się, jeśli nie będziemy wiedzieć na bieżąco wszystkich nagród literackich, nowości. Oczywiście nie jest tak, że my to wszystko mamy przeczytane. Tutaj jest 6 tysięcy książek w tym momencie. Natomiast no wiemy dość sporo o tych książkach, więc no, jeśli ktoś nie potrafi, nie ma miłości, nie ma... Bo można się nauczyć obsługi kasy, można się nauczyć wszystkich takich narzędzi, które pozwalają tej księgarni się odnaleźć, natomiast no, musi być pasja do miłość do książki. To ewidentnie taka pierwsza wartość.
Ja tak sobie myślę o takim idealnym księgarzu. Takim, o wszystkich moich osobach, z którymi współpracowałam i tak próbuję wyciągnąć jakiś taki najciekawszy obraz i najfajniejsze, najlepsze cechy takiej osoby. I myślę, że chyba najlepiej mi się też pracuje z takimi osobami, które są otwarte bardzo i energiczne. Bo tutaj jednak chodzi też o to, żeby wykonywać swoją pracę energicznie, tak? Mhm. Czyli po prostu nie może być dla kogoś przerażeniem, że stoją dwa kartony z książkami i cały dzień poświęcono wykładanie tego, bo też tak się zdarza. I jest to dla niego strasznie duża praca, którą musi wykonać, więc myślę, że tutaj trzeba się po prostu też liczyć z tym, że tę energię trzeba włożyć, paradoksalnie, bo może się kojarzyć, że właśnie tutaj wszystko można wykonywać w takim wolnym tempie i tak nieśpiesznie, a nic bardziej mylnego, bo właśnie to bardzo istotne, że ta książka musi się szybko pojawić na widoku klienta, musi być szybko przyjęta, czy też szybko oddana. Też taka właśnie bystrość umysłu, taka spostrzegawczość, że coś się sprzedało, trzeba domówić. To trzeba mieć takie właśnie cechy organizacyjne, więc to też nie jest tak, że po prostu tutaj najlepiej się sprawdzają takie stereotypowe myślenia, że takie osoby, które właśnie są ospałe, mało ambitne, ale czytają.
Taki nie chcę literat. Tak, literat nie. To
najlepiej
nie.
W księgarni, albo jeszcze co najlepiej w antykwariacie, tak?
Że ja myślę, że to jest podobny stereotyp jak pracownik biblioteki, pracownik księgarni. To jest jakiś taki skromny, nieśmiały człowiek w grubych okularach, który w ogóle tylko czyta i nie lubi ludzi.
Introwertyczny,
tak. Tylko wręcz przeciwnie. No.
Tak. No to tej otwartości w ogóle do klienta to jest punkt być może nawet jeden, bo bez tego to kompletnie, jeżeli nie mamy takiej cechy, żeby nawiązać swobodną rozmowę z klientem, no to absolutnie nie jest praca dla nas, księgarza. No, ale oczywiście pasja do literatury. I też jeżeli jest to duża księgarnia, no to świetnie, jeżeli ktoś się specjalizuje w jakimś dziale, tak? Ja na przykład mam nieodżałowanego pracownika z działu filozofii, który już u nas nie pracuje, a wykonywał tak świetną pracę, że jak bardzo dobrą pracę wykonywał, widać dopiero teraz, kiedy go zabrakło.
Tak. Czyli trzeba czytać i lubić ludzi, tak? Żeby zostać księgarzem.
Umieć też opowiadać o tych książkach, nie? Czyli takim być, no tak jak powiedziałeś, otwartym, nie? Ale też takim elokwentnym, takim bo nam widzi, że to jest coś, co jest niemożliwe.
Właśnie,
nie?
Ale ja myślę, że też tego się nabywa w trakcie.
Tak,
bo ja
tak.
Na przykład też chyba się nauczyłam mówić o książkach.
To już kwestia otwartości, o której ty mówisz, prawda?
Tak.
To jest jakby z tej otwartości wynika.
Bo wiesz, jeżeli czwarty raz mówisz o tej samej książce i widzisz, które zdanie dotarło do klienta
i tak dalej, to już po prostu jest ci prościej, tak? Używać pewnych sformułowań i myśleć jakimś właśnie w takim kontekście, w jakim należy, bo też o książce trzeba umieć, tak jak Kasia mówi, konkretnie opowiedzieć. To też jest taka wartość po prostu księgarza, że
no nie sprawdzi się osoba, która po prostu nie która ucieka od ludzi, nie?
Ale też nie sprawdzi się osoba, która jest taka bardzo egoistycznie podchodzi do literatury na zasadzie tego proszę nie, a tego też nie, ale po co nie, to? No to, a to ta książka to, wie pani, ja nie jestem przekonana, wie, że też taka tolerancja dla tego czytelnika jest konieczna.
Mi się wydaje, że jeszcze może taka banalna cecha, ale jakaś ciekawość świata, otwartość, o której wspomniałyście, na pewno jest super ważna, bo też, nie wiem, wydaje mi się, że tak, połączenie otwartości i ciekawości świata, żeby móc czerpać z tego, co się dzieje wokół nas, mhm, i żeby w ten sposób też starać się tworzyć ciekawe miejsce, no bo księgarnia, szczególnie księgarnia kameralna, to nie jest właśnie sklep z książkami, to nie jest wszystko jedno, co tam wstawimy, tylko też, nie wiem, jakiś właśnie sposób myślenia o tym, że chcę tworzyć takie miejsce, do którego po pierwsze sama chciałabym pójść, ale też chciałabym, żeby ludzie przychodzili i żeby w jakiś sposób wydało mi się to, nie wiem, interesujące, ciekawe, ważne, przyjemne. I nie wiem, czy da się taką cechę idealnej księgarki czy księgarza określić jednym przymiotnikiem, ale to jest coś takiego, co, nie wiem, sama chciałabym może taką cechę mieć i wydaje mi się, że lubię też przychodzić do takich księgarni, gdzie widzę, że pracują tam tacy ludzie, którzy właśnie chcą tworzyć takie miejsce, które będzie też przyjazne i ciekawe dla innych.
Dziękujemy Wam bardzo za rozmowę.
Dziękuję
bardzo. Dziękuję za usłyszenie. Lena Gumienna, księgarnia De Revolutionibus. Chciałam Państwu zarekomendować fenomenalną książkę Niepokój przychodzi o zmierzchu autorstwa Marika Lukas Rijnewald. Jest to Holender. Nie wiem, czy ma to jakieś większe znaczenie, ale jest to osoba niebinarna. Książka została wydana przez wydawnictwo literackie w tym roku. Dlaczego ta książka jest tak istotna? Dlatego, że przede wszystkim język, którym operuje narratorka, 10-letnia dziewczynka, jest niesamowicie skonstruowany na zasadzie skojarzeń z Pisma Świętego, gdzie po prostu przeplata się wyobraźnia ze światem rzeczywistym. Wszystko to jest napiętnowane pewną traumą, która doświadcza rodzina, więc książka jest ewidentnie mocno emocjonalna. Być może niektórzy pomyślą, że jest trudna w odbiorze, natomiast uważam, że jest to książka przełomowa. Ona po prostu przełamuje pewien schemat myśleniowy, jak można w ogóle tworzyć literaturę, ponieważ w tej książce jest wszystko. Jest seksualność, jest Bóg, jest myślenie 10-letniego dziecka, ale też dojrzałe spojrzenie na rzeczywistość. Książka jest mocno nieoczywista, zaskakuje do samego końca. Myślę, że jak już Państwo zaczną ją czytać, to będą ją czytać bez względu na to, czy ona będzie budzić te negatywne, czy te pozytywne emocje, ponieważ po prostu nie można się od niej oderwać absolutnie. Zaskoczy Państwa ta literatura po prostu.
Reklama.
Twoja podróż zaczyna się w Bonobo. Zapraszamy do księgarni podróżniczej po książki i na spotkania.
W księgarni pod Globusem lubimy pogadać o książkach.
Antykwariat Abecadło to miejsce z książkami w dawnej aptece, w której zobaczymy, że my ludzie i nasza historia to coś więcej niż myśleliśmy.
Spółdzielnia Ogniwo, mała księgarnia, wielkie idee.